Urzędujący minister zdrowia sięga do prowadzonej przez resort bazy danych dotyczących zdrowia i leczenia. Po informacje, których użyje do próby zdyskredytowania lekarza, który go krytykował. To jednostkowy incydent, który oczywiście nie powinien mieć miejsca. Ale już wykradzenie danych z bazy laboratorium ALAB, wyciek danych ze środowiska testowego firmy Medili, która dostarczała oprogramowanie jednej z wrocławskich klinik, to incydenty, jakich niestety wiele, jeśli chodzi o dane medyczne. 16 tysięcy prób złamania systemów informatycznych dziennie. To znów Wrocław, a konkretnie dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Gromkowskiego we Wrocławiu, cytowany przez Jakuba Styczyńskiego w portalu rynekzdrowia.pl. Największy odnotowany do tej pory atak na bazę medyczną miał miejsce we wrześniu 2011 roku i dotyczył 5 milionów pacjentów i pacjentek obsługiwanych w systemie Tracker. Informacje o zdrowiu, a raczej o chorobach, należą do tych, których ujawnienie może spowodować największe szkody. Boją się chyba tego nawet ci, którzy twierdzą, że nie mają nic do ukrycia. Inaczej mówiąc, gdzie jest baza danych medycznych, tam jest podwyższone ryzyko ataku i wycieku. A atak skuteczny to ogromne szkody dla gigantycznej liczby osób. Dlaczego o tym mówię? Komisja Europejska pracuje nad stworzeniem europejskiej przestrzeni danych o zdrowiu, European Health Data Space. Gigantyczne bazy danych obejmą dokumentację medyczną mieszkańców i mieszkanek całej Unii Europejskiej. Komisja reklamuje swój projekt wygodą pacjentów. Lekarze będą mieli dostęp do ich dokumentacji, niezależnie od tego, czy będą akurat w Polsce, czy w Portugalii. Drugi argument za stworzeniem bazy to rozwój medycyny. Do danych mają mieć dostęp badacze i badaczki. Dane medyczne od lat nie są już bowiem tylko potencjalnym kąskiem dla przestępców, ale służą do badań, między innymi nad nowymi lekami, szczepionkami, a także do rozwoju sztucznej inteligencji, wspomagającej proces leczenia. Jednak czy stworzenie europejskiej przestrzeni danych o zdrowiu nie jest pójściem za daleko? Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Witam w podcaście Panoptyką 4.0. O tym, czy jest się czego obawiać, porozmawiam z mecenasem Michałem Chodorkiem, partnerem w kancelarii KRK Legal, specjalizującym się w branży ochrony zdrowia.
To jest Panoptykon 4.0.
Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas wypełniając PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org.
To jest Panoptykon 4.0.
Witaj w podcaście Panoptykon 4.0.
Cześć Wojtek. Bardzo miło, że tu jestem.
Powiedziałem o tym, że powstaje, czy ma powstać ta Europejska Przestrzeń Ochrony Danych. Będziemy ją nazywać w tej naszej rozmowie pewnie EDHS, bo to jest krótsze. Powiedz może w skrócie, zanim zaczniemy zajmować się szczegółami, oceną tego, czy to jest bezpieczne, niebezpieczne, czy warto, czy nie warto. Powiedz, narysuj taki z lotu ptaka obraz, jak to ma wyglądać.
Jasne. W jak najmniejszej ilości słów. Wszystkie podmioty lecznicze w każdym kraju Unii Europejskiej będą połączone z swoim krajowym hubem w taki sposób, że będzie możliwa wymiana danych medycznych w obie strony. Te krajowe huby będą połączone ze sobą, tak żeby możliwa była wymiana danych w obie strony między państwami Unii Europejskiej. Docelowo chodzi o to, żeby każdy podmiot leczniczy z każdego kraju Unii Europejskiej, jeżeli musi, miał dostęp do danych medycznych wytworzonych gdzie indziej. I to może być oczywiście case dużej odległości geograficznej, kiedy obywatel Polski jedzie na wakacje do Portugalii, ulega wypadkowi, karetka go zabiera do szpitala portugalskiego, który nic nie wie o tym pacjencie i albo ma dostęp do danych medycznych dzięki EHDS, albo musi podjąć jakieś nagłe działania lecznicze, nie mając zupełnie wiedzy o pacjencie, ewentualnie opierając się na tym, co znajdzie w jego portfelu, na przykład na temat uczulenia na określone substancje czynne w lekach, na przykład na temat ataków epileptycznych czy czegokolwiek innego. Więc jeżeli tego nie ma w portfelu na karteczce, to działa na ślepo.
Rozumiem, że to jest trochę ta sytuacja, w której ludzie noszą czasami, niektórzy, w jakiś sposób zapisaną grupę krwi.
Tak, absolutnie. To jest jakby ekstrapolacja tego konkretnego przypadku. Więc to mogą być tak oddalone od siebie zdarzenia geograficzne, ale to mogą być też sytuacje w obrębie naszego własnego kraju, gdzie mechanizm jest dokładnie taki sam. Bez tych możliwości, jeżeli trafia pacjent nagły na oddział ratunkowy, i szpital nie ma jego dokumentacji medycznej, to często jest tak, że nic o nim nie wie. Ta funkcjonalność, ten system dąży do tego, żebyśmy wiedzieli coś o tych pacjentach i mogli realizować świadczenia. Czy w sytuacjach nagłych, ale też nie w sytuacjach nagłych, w toku zaplanowanych świadczeń zdrowotnych również. Obecnie jest tak, że ponad 80% przypadków, kiedy jest wymieniana dokumentacja medyczna między podmiotami leczniczymi, ta wymiana następuje na jakimś nośniku hardware'owym, czyli wydruk dokumentacji w papierze, albo...
Ładnie nazwałeś ten nośnik.
Tak, tak. To są piękne słowa, które maskują prozaiczność medium. Więc albo to jest wydruk dokumentacji medycznej, albo to jest przekazanie płytki DVD na przykład z nagraną dokumentacją, gdzie ta płytka tak naprawdę niczym się nie różni od wydrukowanych kartek papieru w takiej sytuacji.
Muszę ci zadać, zanim jeszcze tutaj się zagłębimy w Polskę, pytanie takie ad hoc dotyczące tej Polski i Portugalii. No, wyniki czasami mają, to jest obraz EKG, tak, czy coś innego, ale często to są słowa. I jak, czy EDHS odpowiada w jakiś sposób na ten wątek związany z językiem?
To na pewno będzie temat do ugryzienia. Na razie nie ma komponentu automatycznego tłumaczenia dokumentacji medycznej na inne języki, ale na to trochę odpowiada słownikowanie, no bo jeżeli mamy w dokumentacji medycznej, nawet prowadzonej w innych językach, identyfikację jednostek chorobowych oparte na międzynarodowym standardzie, na przykład ICD-10, to przynajmniej tyle jesteś w stanie odczytać z tej dokumentacji, prawda?
No tak.
Jeżeli chodzi o dokumenty o formacie otwartym, dokumenty tekstowe. Natomiast jeżeli masz dostęp do dokumentacji w postaci na przykład zdjęć z diagnostyki obrazowej, to masz przynajmniej dostęp do zdjęcia. Nawet jeżeli ono jest opisane w języku, którego nie rozumiesz, to dostęp do samego zdjęcia z diagnostyki obrazowej masz jako lekarz. Alternatywą jest to, że nie masz w ogóle. Natomiast absolutnie to, co mówisz, jest jakby to jest jakiś bardzo pewnie, fajnym kolejnym krokiem.
To jest jakiś pewnie szczegółowy problem, który jeszcze nie dotyczy istoty tego mechanizmu, o którym zacząłeś mówić. Może o tej istocie jeszcze porozmawiajmy.
Dokładnie. To jest kolejny komponent do dołożenia do tych fundamentów, które będą zbudowane, prawda? Więc wracając do tych fundamentów, tak? Więc to jest pomysł na wymianę danych między podmiotami leczniczymi i żeby to zrobić, trzeba połączyć te podmioty lecznicze w taki sposób, w jaki mówiłem. Do tego jest potrzebna zarówno infrastruktura hardware'owa, jak i ten komponent software'owy, który pozwala na komunikację tych systemów.
No i przepisy, które przede wszystkim...
I te przepisy, które powiedzą, co mamy robić i w jakim celu w ogóle to robimy. To jest pierwsza noga EHDS-u. Druga noga to jest wykorzystywanie tych danych medycznych w innych celach niż realizacja świadczeń zdrowotnych. Na przykład do prowadzenia działalności R&D. I to jest drugi bardzo istotny...
Możesz rozwinąć ten skrót, bo tak, to jest chciałbym zadbać o słuchaczy.
Do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Na przykład do rozwijania nowych leków albo nowych wyrobów medycznych. Do trenowania algorytmów machine learningowych na tych danych medycznych, żeby te algorytmy później pomagały oceniać zdjęcia z diagnostyki obrazowej, identyfikować prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo zastosowań medycznych, które potrzebują tego, abyśmy mieli dostęp do tych danych, aby stworzyć jakąś technologię.
Czy te dane, które trafią... Rozumiem, że nie będzie wielkiej bazy wszystkich danych medycznych. One wciąż będą rozproszone w placówkach medycznych, w których są i dzisiaj. Rozumiem, że DHS jest tak naprawdę o tworzeniu pomostów pomiędzy tymi placówkami i takich połączeń pozwalających na przekazywanie. Wspomniałeś o tym Krajowym Organie Dostępu, czyli tym, jak ty nazwałeś, hubie, tym, tak, który będzie odpowiadał za transfer, jak rozumiem, transgraniczny danych. Jak on ma działać?
Odpowiadając na pierwsze pytanie, tak. Dalej każdy podmiot leczniczy będzie prowadził swoją dokumentację medyczną, tak jak to robi teraz. W EHDS-ie nie ma pomysłu na likwidację zdecentralizowanego modelu prowadzenia dokumentacji medycznej. Tu się nic nie zmienia. Każdy szpital, każdy POZ prowadzi swoją dokumentację medyczną. I znowu, tak jak powiedziałeś, chodzi o to, żeby wszystkie te podmioty, wszystkie te jednostki były połączone tą infrastrukturą, która pozwala na dwustronną wymianę danych, żeby miały dostęp do tych danych. Krajowe huby są po to, żeby zarządzać tą wymianą danych, żeby umożliwić, żeby nadzorować, że wszystko działa zgodnie z planem. Więc jeżeli lekarz w polskim POZ-cie czy w polskim szpitalu chce mieć dostęp do danych jakiegoś konkretnego pacjenta, to korzysta z systemu, żeby wskazać jakiś jego identyfikator, na przykład PESEL. I po tym PESEL-u ten system umożliwi mu dostęp do danych wytworzonych w innych podmiotach leczniczych.
Zrozumiałem, że ten krajowy organ to jest instytucja, która będzie się zajmowała tymi rzeczami, przekazywaniem danych pomiędzy różnymi państwami, w sensie obywatele innych państw, a sytuacja, w której ten sam lekarz chce mieć dostęp do danych osoby, która jest obywatelem Polski i dostęp do danych, które są przechowywane w innych POZ-ach, to ona jakby ten krajowy organ dostępu ich nie widzi.
To będzie tak. Jeżeli mówimy o tym pierwotnym wykorzystaniu danych medycznych...
Czyli, tak, na razie się skupmy na tym pierwotnym.
Tak, na tym, czyli w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, to rola tego krajowego organu, tego krajowego hubu będzie polegała na zarządzaniu infrastrukturą, a nie sprawdzaniu, czy każdy lekarz, który chce mieć dostęp do tych danych, może mieć do nich dostęp. Więc ten dostęp będzie automatyczny, żeby lekarz, który chce mieć dostęp do danych, wpisywał sobie, powiedzmy, dane pacjenta, wpisywał numer PESEL czy inny identyfikator i mógł pozyskać te dane. Więc organ nie będzie ingerował w to, czy lekarz potrzebuje tych danych. Organ będzie odpowiadał za to, żeby system działał dobrze.
Czy to rozumiem, że on ma takie bardziej techniczne,
tak,
techniczne zadania związane z funkcjonowaniem tego systemu, a nie zadania, które no z mojej perspektywy są oczywiście ciekawsze, to znaczy związane z tym, kto będzie sprawdzał, czy te dane no, są pobierane, pozyskiwane w sprawach, których powinny być pozyskiwane, no bo nie mam nic pewnie przeciwko, żeby lekarz, kiedy jestem nieprzytomny w tej Portugalii, sprawdził informacje na temat tego, czy może mi podać jakieś leki, no ale jeżeli mnie tam nie ma, to to, co mnie chroni przed tym, żeby tego dostępu i tak nie wykorzystał.
Wydaje się, że bardzo istotnym komponentem pracy tych organów będzie wdrożenie takich rozwiązań, które monitorują ruch w ramach tej infrastruktury. Więc jeżeli będzie, i znowu, to jest bardziej zadanie faktyczne, to jest bardziej zadanie z zakresu cyber security, zarządzania ryzykami i zarządzania zgodności z prawem, niż zadanie prawne, bo prawnie to możemy sobie bardzo łatwo uregulować, natomiast to jest głębokie i trudne zadanie, jak zaimplementować to, co ten nadzór, który organ będzie musiał wdrożyć, prawda? Więc przykładowo, jeżeli możemy mieć narzędzia, które monitorują ilość wniosków dostępowych wysyłanych z podmiotu leczniczego. I jeżeli widzimy, że mamy jakiś spike nagle w jakimś podmiocie, to jest podejrzane, to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, prawda? Jeżeli będziemy mieli dużą ilość wniosków dostępowych składanych przez podmiot, który jest bardzo małym podmiotem leczniczym, to też może wyglądać podejrzanie. Więc jest nietrywialne pytanie, jak weryfikujemy ruch w naszym systemie? Jak oceniamy sobie, co jest podejrzane, co nie jest podejrzane? Kolejne nietrywialne pytanie, ile różnych rodzajów danych na temat samych podmiotów leczniczych musi mieć krajowy organ, żeby móc oceniać, czy jakieś działanie w systemie jest podejrzane, czy nie. Na przykład podałem ten przykład, że podmiot jest mały. Skąd organ ma wiedzieć, że podmiot jest mały? Jakie mamy kryteria oceny wielkości? Ilość realizacji świadczeń zdrowotnych w ciągu ostatniego roku? Ilość osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym? Więc możemy mieć bardzo różne benchmarki, żeby próbować sobie stworzyć model podmiotu, a następnie modelować ilość wniosków składanych przez podmiot określonej wielkości, przykładowo.
No tak, te rzeczy, o których teraz mówisz, one powodują, czy jakby mogą być jakimiś bezpiecznikami w zakresie jakiegoś nadużywania na skalę masową. No bo wyobrażam sobie, że to, jeżeli nie wiem, maltański POZ zacznie ściągać masowo dane Polaków, to powinny się lampki zapalić w bardzo wielu miejscach.
Dokładnie.
Nie odpowiada to natomiast na sytuację jednostkowego nadużycia. Jednostkowego związanego z wykorzystaniem czy sięgnięciem po dane konkretnej osoby, nie w skalę masową, tylko to, co prawdzę sobie, pomyśli lekarz, stan zdrowia, prezesa jakiejś partii albo kogoś podobnego. Rozumiem, że to jest problem, który jest aktualny i dzisiaj.
Właśnie miałem powiedzieć, że dokładnie ten problem dzisiaj występuje. Bo dzisiaj to wygląda dokładnie w ten sposób. Lekarze mają dostęp do EWUŚ, czyli elektronicznego wykazu uprawnionych do świadczeń zdrowotnych. Każdy lekarz może tam wejść. System jest po to, żeby sprawdzać, czy osoba, która przychodzi do lekarza, ma prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych z środków publicznych. Ale każdy lekarz tam może wejść po prostu i sprawdzać dane pacjentów w tym
systemie. Ale to jest pytanie o zakres danych. No bo jak powiedziałeś o tym, czy ktoś jest uprawniony, czy nie, no to jak rozumiem, to wynika, nie wiem, z umowy o pracy, z różnych rzeczy, tak, stanu ubezpieczenia, powiedzmy. Natomiast w EDHS-ie mówimy nie o takich metadanych, powiedzmy, tylko o tym wyniku, nie wiem, testu na obecność wirusa.
Jasne. HIV. To kolejny przykład. Mamy SMPT, czyli system NFZ-owy, służący do raportowania realizacji świadczeń, które są refundowane przez NFZ. I tam są dane raportowane bardzo granularnie, dotyczące konkretnych pacjentów, konkretnych leków podawanych pacjentom, bo to później rozlicza to NFZ na tej podstawie. Znowu, w każdym podmiocie leczniczym, który ma zakontraktowane z NFZ-em świadczenia, które musi raportować do SMPT, jest możliwość, aby ktoś siadł sobie w pokoju, włączył komputer i sprawdził te dane w SMPT.
Tylko widzisz, bo to jest, moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że im więcej tych danych jest, danych jednostkowych o wynikach badań medycznych, no tym oczywiście ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem większe. No i można dopatrywać się rozwiązań w infrastrukturze, w tym, że ten lekarz, lekarka musi mieć jakieś uprawnienie, jakąś autoryzację, no bo przecież jeszcze nie tak dawno w mediach nawet było głośno o tym, że lekarze musieli uzyskiwać zgodę pacjenta na to, żeby uzyskiwać dostęp do jakichś historycznych danych i zaznaczenie tej zgody było po prostu kliknięciem boksu w jakimś systemie. No to jest niewystarczające zabezpieczenie. Więc można iść w myśleniu w ten sposób, że właśnie, jakaś autoryzacja, podwójna, może ktoś jeszcze, może pielęgniarka, albo tak, albo jednocześnie, albo zastanawiać się nad tym, czy z perspektywy pacjenta korzystne jest to, żeby wszystkie jego dane zawsze były poddane cyfryzacji, tak, żeby były w sposób zdalny dostępne. Bo mam takie poczucie, że część chociażby naszych słuchaczy może mieć taką myśl, przesienię jeżdżę do Portugalii, tę grupę krwi mam przy sobie, nie choruję na rzadkie choroby, to nie chcę, żeby moje, nie wiem, coroczne wyniki morfologii były gdzieś publicznie dostępne, bo, przepraszam, nie publicznie, ale w tej bazie, bo nie mam z tego żadnej korzyści. I to mnie prowadzi do kluczowego pytania w ogóle całej tej konstrukcji. To znaczy, czyje dane będą objęte EDHS-em? Czy te dane będą dotyczyły wszystkich pacjentów i pacjentek, całej populacji w gruncie rzeczy, bo każdy z nas bywa pacjentem, czy tylko tych osób, które wyrażą zgodę?
Model jest oddzielony od kwestii zgody, tak jak obecny model przetwarzania dokumentacji medycznej. Nie trzeba udzielić żadnej zgody, aby szpital, POZ, podmiot leczniczy, w którym się leczysz, prowadził i przetwarzał twoją dokumentację medyczną. Tak też tutaj ten cały model będzie oddzielny od zgody pacjenta. I moim zdaniem tak być musi i moim zdaniem to jest sensowne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o kwestię tego, wracając jeszcze do tematu, który poruszyłeś, tego zagrożenia, że ktoś będzie jednostkowo sobie sprawdzał te dane nie w celu realizacji świadczeń zdrowotnych. Kolejny przykład, czy pomysł narzędzia ochronnego, który mi przyszedł do głowy, jak o tym mówiłeś, nie oparty na wielokrotnych zgodach i jakichś redundantnych mechanizmach weryfikacji upfront. Możemy mieć system, w którym, który implementujemy na poziomie każdego podmiotu leczniczego, przykładowo, więc nie musimy znowu tworzyć centralnego rejestru, który będzie redflagował sytuacje, w których ktoś wchodzi do systemu, aby pozyskać dokumentację medyczną, czy sprawdzić dokumentację medyczną określonego pacjenta, a następnie w naszym systemie szpitalnym widzimy, że żadne świadczenie zdrowotne nie jest realizowane na rzecz tej osoby. Więc możemy mieć spięcie między historią zapytań w EHDS-ie, a naszym systemem szpitalnym, naszym HIS-em, czyli Hospital Information System, gdzie są wpisywane wszystkie świadczenia zdrowotne, które realizujemy. I wtedy, kiedy widzimy, że poszło zapytanie do EHDS-a na konkretny PESEL, a później w naszym HIS-ie nie ma żadnego świadczenia zdrowotnego realizowanego na ten PESEL, to to jest coś, co może nam się redflagować od razu w systemie.
No tak, to brzmi bardzo interesująco. Chciałem tu zgodę jeszcze. No bo powiedziałeś o tym, że... I rozumiem, że to nie jest tylko twoja opinia, ale też jakby streszczenie tego, w jaki sposób skonstruowany jest DHS. Nie będzie potrzebnej żadnej zgody na to, żeby te dane po pierwsze były przetwarzane, no to się nie zmienia, ale też ewentualnie pozyskiwane przez lekarza w tej przysłowiowej Portugalii.
Tak.
Natomiast
tak,
teraz przejdźmy może płynnie do drugiego obszaru, tej drugiej nogi, jak powiedziałeś, czy drugiego filaru. Chyba, że jeszcze chcesz coś uzupełnić.
Tak, jedna istotna pewnie informacja w tym wszystkim. Nie jest potrzebna oddzielna zgoda, ale w EHDS jest zaszyty taki mechanizm sprzeciwu. Więc pacjenci będą mogli wskazać, że nie chcą, aby ich określone dane medyczne były dostępne nawet dla przedstawicieli zawodów medycznych, nawet w celach realizacji jakiegoś świadczenia zdrowotnego. I to zawęzi wtedy możliwość dostępu do tych danych, chyba że wystąpiła nagła sytuacja wymagająca ochrony życia i zdrowia. Więc jest w obecnym tekście EHDS-u zaproponowany mechanizm, który nawet w tym celu realizacji świadczeń zdrowotnych zawęża możliwość dostępu do tych danych medycznych.
Okay.
I to wydaje mi się, że w dużej mierze odpowiada na to ryzyko, na to zastrzeżenie, o którym mówiłeś.
No tutaj można by się zastanawiać, czy to powinien być model skonstruowany na modelu opt-in czy opt-out. No bo rozumiem, że tu jest model opt-out, domyślnie są wszystkie dane, trzeba aktywnie wyrazić ten sprzeciw.
Ja osobiście jestem bardzo zwolennikiem, jeżeli już, to modelu opt-out. Bo moim zdaniem model opt-in przekreśli sens w ogóle EHDS-u. Bo musielibyśmy pytać 400 milionów obywateli Unii Europejskiej, czy wyrażają zgodę na to, aby ich dane były udostępniane, była możliwość przesyłania tych danych w ramach EHDS-u. To się nigdy nie wydarzy. Ludzie nie wyrażą tych zgód po prostu.
Wiesz, to ten system jest dla ludzi, a nie ludzie dla systemu, więc jeżeli by nie wyrazili tej zgody, no to byłoby ich prawo. Pewnie ja osobiście bym wyraził, ale nie jestem pewien, czy tutaj się zgadzam z takim postawieniem sprawy. No jeżeli by nie, rozumiem, że to jest na takim poziomie funkcjonalno-operacyjnym przedsięwzięcie na pewno, żeby tych ludzi spytać, żeby oni też byli poinformowani, żeby wiedzieli, żeby czego ta zgoda potencjalnie dotyczy. Natomiast myślę, że to w ogóle ten wątek zgody, on jest chyba znacznie ważniejszy i bardziej taki wyrazisty, kiedy mówimy o tym w końcu drugim filarze, bo tam to jest ważniejsze, bo tutaj mówiliśmy cały czas o tym wykorzystywaniu danych w celach właśnie świadczeń medycznych. Lekarz z innego kraju uzyskuje dostęp do moich danych po to, żeby mnie leczyć.
Tak.
Natomiast jest jeszcze drugi filar. Przypomnij o tym, jak on działa.
I ten drugi filar to jest wykorzystywanie danych medycznych w celach innych niż ochrona zdrowia. Na przykład w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Albo w celu prowadzenia analityki dotyczącej systemu ochrony zdrowia. Czy prowadzenia analityki dotyczącej ekonomiki ochrony zdrowia. Jak bardzo opłaca się refundować konkretne świadczenia, refundować konkretne technologie lekowe z punktu widzenia rzeczywistych danych dotyczącej rzeczywistych populacji w naszym kraju.
I w całej Unii Europejskiej.
Albo w całej Unii, tak. Mówię w naszym kraju dlatego, że refundacja jest dalej zadaniem narodowym i każde państwo unijne samodzielnie, niezależnie od innych państw, podejmuje swoje decyzje refundacyjne.
Czyli zróbmy takie ćwiczenie, kiedy ja powiem, jak ja to sobie wyobrażam, a ty powiedz, czy się mylę, albo w którym momencie. Otóż firma, która jest producentem leków i tworzy, przeprowadza badania związane z rozwojem tych leków, stwierdza, że chciałaby zbadać, nie wiem, stan zdrowia w jakimś aspekcie populacji unijnej, po to, żeby zobaczyć, czy tutaj jest jakiś problem, czy należy inwestować w leki, albo no, badać, nie wiem, przeciętny stan zdrowia tych Europejczyków i Europejek w jakimś zakresie. I w związku z tym zwraca się z wnioskiem, tak, do, rozumiem, do tego organu dostępu. I co dostaje? Dostaje 400 milionów, nie wiem, grup krwi z przypisanych do konkretnych osób, czy dostaje dane pseudonimizowane, zanonimizowane, co dostaje i na jakich zasadach?
Tak, więc przede wszystkim nie dostaje tych danych automatycznie. Pewnie najlepiej zacząć od tego. Jeżeli chcemy mieć dostęp do danych w celu innych niż realizacja świadczeń zdrowotnych, na przykład właśnie prowadzenie jakiejś działalności badawczo-rozwojowej, to musimy złożyć wniosek do Krajowego Punktu Dostępowego. To będzie taki organ, który rozpatruje wszystkie wnioski o dostęp do tych danych. I my w tym wniosku bardzo szczegółowo musimy opisać nasz projekt, w którym chcemy mieć te dane. Musimy opisać, co zamierzamy zrobić. Czy my badamy sobie skuteczność naszego leku na danych z szerokiej populacji? Czy my chcemy rozwinąć nowy wyrób medyczny? Czy my chcemy opracować nowy produkt leczniczy, czy chcemy wytrenować jakiś algorytm AI-owy i do tego potrzebujemy danych. Więc opisujemy szczegółowo ten projekt. Musimy szczegółowo uzasadnić, dlaczego są nam potrzebne te dane, o które wnioskujemy. Na tyle szczegółowo, aby przekonać Krajowy Punkt Dostępowy, że rzeczywiście dostęp do tych danych jest niezbędny w naszym projekcie. Bo tylko wtedy uzyskamy te
mówisz
dane.
Tylko doprecyzuj, dane jednostkowe, one są anonimizowane, pseudonimizowane, czy lecą żywcem?
Zasada jest taka, że anonimizujemy. Jeżeli z jakiegoś powodu nie można ich zanonimizować, albo anonimizacja tych danych powodowałaby, że są nie do wykorzystania w danym projekcie, to wtedy je pseudonimizujemy. I udostępniamy dane pseudonimizowane.
Rozumiem, że tutaj kluczowa rola jest tego organu dostępu, który będzie te wnioski rozpatrywał.
Tak.
Pewnie to będzie ten organ właściwy dla siedziby firmy. Tak? No to tutaj się oczywiście przypominają różne kwestie związane z tym, że różnego typu instytucje, które miałyby działać, które mają działać na przykład na podstawie RODO w różnych państwach unijnych, mają różnego typu politykę. Jedne są bardziej restrykcyjne, drugie mniej. Wystarczy pomyśleć o Irlandii. I w związku z tym jakby nie jestem pewien, na ile ten wniosek i konieczność jego szczegółowego rozpoznania będzie autentyczną barierą przed tym, żeby te dane uzyskać. A tam są jakieś pieniądze w tle tego? W sensie, czy ktoś...
Trzeba płacić za dostęp?
Tak.
Będzie trzeba płacić za dostęp, tak.
Mhm. I beneficjentem tego jest państwo, czy ten krajowy dostęp?
Pewnie będzie dzielone. Pewnie ten revenue będzie dzielony między instytucje, czyli państwo, i podmioty lecznicze, od których pochodzą te dane.
Mhm, to jest szpital, to jest, tak, dajmy na to.
Tak, dokładnie. To jest jeden z pomysłów na to, jak dzielić dochody z tego wtórnego dostępu do danych, z tego tak zwanego secondary use, wtórnego wykorzystania danych medycznych.
Dobrze, to ja powiem teraz, jakie zastrzeżenia względem tego, oczywiście tego drugiego filaru, bo to jest najbardziej kontrowersyjne, ma europejska EDRI, European Digital Rights. Oni tam zwracają uwagę, a my jesteśmy częścią EDRI, ale EDRI częściej, intensywnie się tym tematem zajmuje, zwracają uwagę na bardzo szeroki zakres kategorii danych. Bo tutaj rozmawiamy, te przykłady, które nam przytaczamy, no są takie oczywiste. Wyniki badań krwi, jakieś EKG, cokolwiek. Natomiast jeżeli nic się nie zmieniło, to ta definicja danych zdrowotnych obejmuje także status zawodowy, wykształcenie, dobrostan, cokolwiek to znaczy, zachowanie, status ubezpieczenia. To są dane...
Dane genetyczne.
Szeroko bardzo. I czy to jest absolutnie niezbędne do tego, żeby te cele realizować? Informacje o zachowaniu, cokolwiek właśnie by miało się pod tym kryć?
To jest pewnie temat na długą dyskusję. I rozumiem ten strach przed tym, jak szerokie kategorie danych docelowo miały być dostępne w tym mechanizmie. Z drugiej strony to jest uzasadnione naukowo, moim zdaniem. To nie jest spisek Big Pharmy i Big Techu na to, żeby zaciągać dane z Unii Europejskiej, tylko moim zdaniem jest mnóstwo projektów, w których nawet te przykłady kategorii danych, o których mówiłeś, będą miały istotne znaczenie. Przykładowo, długoterminowy poziom kortyzolu we krwi daje lepsze predykcje na prawdopodobieństwo chorób układu krążenia, na przykład zawału serca, niż jakakolwiek inna zmienna. Poziom kortyzolu wiąże się z długotrwałym stresem, na który jesteś narażony. Poziom tego długotrwałego stresu jest funkcją, przede wszystkim funkcji społecznej, jaką sprawujesz. Czyli na przykład tego, czy masz stabilne zatrudnienie, czy jesteś bezrobotny, czy często zmieniasz pracę na przykład. Długotrwały poziom stresu wiąże się z tym, czy jesteś świeżo upieczonym rodzicem. Albo czy otrzymałeś informację o tym, że będziecie mieli niedługo dziecko. Bo dane pokazują, że informacja o tym, że partnerzy będą mieli dziecko, jest jedną z najbardziej stresujących informacji w życiu człowieka. To są wszystko informacje, które wprost nie dotyczą twojego zdrowia. Ale to są informacje, które są absolutnie bardzo wartościowe, gdyby ktoś chciał prowadzić badanie naukowe, które pozwala monitorować wpływ poziomu stresu na poziom określonych hormonów we krwi, czy poziom określonych neuroprzekaźników i korelować te dane z predykcjami na temat stanu zdrowia tych osób. Po to, żeby na przykład wychwytywać te populacje albo te sytuacje, w którym ludzie są narażeni na wystąpienie określonych chorób, określonych stanów zdrowotnych i na przykład tych ludzi kierować na częstsze badania. Co ostatecznie powoduje, że ci ludzie nie umierają na zawał. Albo jeżeli mają jakieś problemy zdrowotne, wcześniej je możemy wychwycić i szybciej leczyć.
To bardzo są ciekawe te przykłady, ale i jakby z przyjemnością i zainteresowaniem ich słuchałem, ale Michale, muszę zaprotestować przeciwko mówieniu, że obawy związane z tym, w jaki zakres danych będzie objęty tą nową regulacją, wynikają z jakiegoś spiskowego myślenia o Big Pharmie. Jakby to rozmawiajmy tak bez podnoszenia się do takich argumentów, no bo to jakby deprecjonuje też tych, którzy to pisali.
Nie chodzi mi o żaden spisek. Chodzi mi o pokazywanie, że istnieją oczywiście różne wartości, które możemy zabezpieczać różnymi działaniami, prawda? Jeżeli się chcemy zabezpieczyć przed wykorzystywaniem tych danych, to najbardziej naturalną reakcją, czy najbardziej naturalną decyzją jest, nie udostępniajmy szeroko tych danych. Jeżeli spojrzymy jednocześnie, że na drugiej skali mamy też realne wartości, które też chcielibyśmy zaspokoić, to ta decyzja nie robi się tak oczywista. Wtedy musimy ważyć te wartości między sobą.
Rozumiem.
I bardziej o to mi chodzi.
I ja jestem zawsze zwolennikiem poszukiwania gdzieś tam równowagi między pewnymi wartościami, w związku z tym na pewno nie jest tak, że po prostu moje dane, moja sprawa i nikt nie powinien ich dotykać. Natomiast wydaje mi się, że na tle właśnie wykorzystania danych, jak to rozumiem w regulacji, jest w celach wtórnych, czyli tych badaniach.
Tak.
Tak jak wspomniałem wcześniej, jaskrawie pokazuje się ta kwestia podstawy prawnej, czyli tego, czy te moje dane mają być tam przetwarzane w sposób, no właśnie, na bazie mojej zgody, czy jakby domyślnie ma być ta zgoda wyrażona, no bo tutaj też są inne wartości. Jak już nawiązujesz do dyskusji o wartościach w kontekście tego celu pierwotnego, czyli świadczenia zdrowotnego, no to jest kwestia mojego zdrowia tu i teraz. W kontekście badania rynków, tych wykorzystania wtórnego, no to są badania, których być może ja nie będę nigdy beneficjentem, być może beneficjentem będzie ktoś inny albo nikt. Czy tutaj też jest opt-in W tym sensie, że jakby trzeba...
Tu też nie ma opt-inu.
Przepraszam, nie opt-in, tylko opt-out. O to chciałem spytać. Czy tu też jest tak, że domyślnie wszystkie dane trafiają do systemu i trafiają do tej puli, które mogą być później udostępnione wnioskodawcom?
Tu się przetoczyła wielka dyskusja, czy w ogóle robić opt-out, czy nie robić zupełnie opt-outu. Na chwilę obecną stanęło na tym, że każde państwo członkowskie może wprowadzić opt-out.
Więc czyli póki co jest domyślnie wszyscy, można wprowadzić jeszcze opt-out. Ty?
Ja bym powiedział, że póki co jest domyślnie nikt.
Nikt.
A państwo członkowskie może wprowadzić opt-out.
Okej. To bardzo ciekawe. A powiedz, bo też to nam umknęło, chciałem o to wcześniej spytać, ale od razu ta rozmowa była tak dynamiczna i ciekawa, że mi to umknęło, ale powiedziałeś, że na tę chwilę. Jakie są perspektywy polityczne? No bo jest kwiecień 24, wybory za pasem, no i czy w ogóle ta regulacja, o której rozmawiamy, czy to jest rozmowa hipotetyczna, czy to kiedyś ktoś uchwali?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że dojdzie do uchwalenia przed wyborami. Porozumienie między Radą a Parlamentem już jest i w ramach tego porozumienia właśnie pojawił się na przykład ten mechanizm opt-out, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Więc ja liczę na to, że ponieważ wykute zostało to porozumienie, to dojdzie jednak do uchwalenia przed wyborami. Alternatywa jest taka, że rzeczywiście uchwalenie tego i implementacja później bardzo by się przeciągnęły.
Jeszcze wrócę na chwilę do tych zarzutów, które względem regulacji formułowało EDRI. Poza tymi kategoriami danych, o których rozmawialiśmy przed chwilą, jest jeszcze zakres celów, do jakich mogą być wykorzystywane dane w ramach tego wtórnego wykorzystania. No i tam są takie cele dość ogólnikowe. Być może taka jest specyfika prawa i tego, żeby ono było elastyczne. No ale są wpisane takie cele jak działania w zakresie rozwoju i innowacji w odniesieniu do produktów i usług przyczyniających się do ochrony zdrowia, albo trenowanie, testowanie i ocena algorytmów w wyrobach medycznych, systemach AI, aplikacjach zdrowotnych. Czy taka szeroka, duża pojemność tych kategorii nie budzi twoich obaw w związku też z tym, że, no, jak rozumiem, organy dostępu będą dość miały dużą swobodę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ocenić wniosek firmy, podmiotu składającego wniosek o dostęp do danych?
Wydaje mi się, że tak musi być, aby organy właśnie miały możliwość oceny wniosków samodzielnie i oceny wniosków na podstawie meritum konkretnego projektu, gdzie organ oceni, czy ten projekt rzeczywiście jest uzasadniony naukowo i czy rzeczywiście te dane są potrzebne do realizacji tego projektu. Więc oceniając każdy konkretny przypadek na podstawie tego, co wskazano we wniosku dotyczącym tego projektu. Podstawy przetwarzania danych w RODO są równie ogólne. Mamy podstawę przetwarzania danych w postaci prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. To jest podstawa prawna, która sama w sobie nic nie mówi. Ten przepis, te słowa użyte w tym przepisie dla przybysza z innej planety nie znaczą nic. Aby móc zastosować ten przepis i powiedzieć, czy konkretny administrator danych ma prawnie uzasadniony interes, aby przetwarzać dane osobowe, musimy być głęboko osadzeni w kulturze danego społeczeństwa, musimy znać system wartości społeczeństwa, hierarchię tych wartości, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś jest uzasadnione, czy nie.
Ale przepraszam, jaki jest, no bo powiedziałeś o tych kryteriach, jakie będzie stosował organ dostępu, na przykład no, przydatność, jakieś powiązanie danych objętych wnioskiem z tezą badawczą.
Tak, z celem tego projektu.
Tak, rozumiem, to jest takie, no jest jakaś hipoteza i czy te dane w ogóle mogą, czy mają szansę przynieść odpowiedź na tą tezę. Nie. Natomiast czy tam będzie jakiś aspekt związany właśnie z no, tak ściśle myśleniem o ochronie danych, prywatnością tych osób, to znaczy takim myśleniem, że no właśnie może domyślnie anonimizujmy, może tu będzie, czy jest jakaś, nie wiem, przewidziana
tak,
konsultacja.
Tak, domyślnie anonimizujmy.
Ale nie wiem, konsultacje z organami ochrony danych osobowych, czy to te organy dostępu będą samodzielnie takimi wyspecjalizowanymi organami, które będą brały na siebie także ochronę danych osobowych w tym konkretnym scenariuszu?
Moim zdaniem muszą brać na siebie tą ocenę, bo to powinien być element merytorycznej oceny wniosku. Przykładowo, jedną z metod anonimizacji danych jest zagregowanie tych danych. I nie mamy indywidualnych rekordów, tylko według jakiegoś algorytmu agregujemy sobie te dane. Ale jeżeli mamy wniosek, który mówi, że ja chcę stworzyć algorytm AI-owy, który będzie wspierał diagnostykę nowotworów skóry, albo będzie pomagał w ocenie ilości promieniowania jonizującego, albo radiofarmaceutyku, którego trzeba użyć, aby leczyć nowotwory mózgu. I ten algorytm na podstawie zdjęć z diagnostyki obrazowej będzie oceniał wolumen tkanek mózgu zajętych przez nowotwór. Żeby wytrenować taki algorytm, ja potrzebuję indywidualnych danych medycznych, czyli ja potrzebuję 1000, 5000 zdjęć konkretnych pacjentów, którzy mieli nowotwory mózgu i widać te zmiany chorobowe na tych zdjęciach. Biorę te dane, na podstawie tych danych trenuję algorytm i później waliduję go na zupełnie innych danych, żeby sprawdzić, jak skuteczny jest mój algorytm. I żeby ten cel osiągnąć, to nie mogą być dane zagregowane. Nie da się wytrenować algorytmu takiego na jakichkolwiek zagregowanych danych. Możemy sobie dodatkowo komplikować tą sytuację, bo przykładowo mogę poprosić o 5000 zdjęć z diagnostyki obrazowej, żeby wytrenować algorytm AI-owy, który następnie będzie produkował sztuczne zdjęcia ludzkich mózgów z albo bez zmian chorobowych. I to są tak zwane synthetic data, czyli sztuczne dane, dane osób, które nigdy nie istniały. Ale żeby powstał taki algorytm, on musi znowu być wytrenowany na danych prawdziwych ludzi, które nie mogą być danymi zagregowanymi. Jak złożę taki wniosek do instytucji dostępowej, tam muszą być ludzie, którzy mają wystarczający background i techniczny, i medyczny, żeby móc merytorycznie ocenić, czy to, co ja napisałem, ma sens. Po pierwsze, czy jest prawdziwe. Po drugie, czy spina się od strony technicznej i medycznej. I po ocenie mojego wniosku przez takich ludzi dopiero będzie można podjąć świadomą, uzasadnioną decyzję, czy udostępnić mi te dane, czy nie. Jeżeli te działania miałby wykonywać Krajowy Organ Ochrony Danych, to moim zdaniem system bardzo szybko by się zatkał, bo Krajowe Organy Ochrony Danych, tak jak w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych, nie realizuje zupełnie tych zadań, więc nie ma tego typu kompetencji. A to są inne kompetencje niż obecnie posiadane przez organy ochrony danych. Tak mi się wydaje. Więc z punktu widzenia procesowego, żeby to działało i bezpiecznie, i skutecznie, moim zdaniem ta ocena musi być dokonywana przez Krajowy Punkt Dostępowy, który musi mieć odpowiednich ludzi na pokładzie, żeby mogli merytorycznie oceniać te wnioski.
Powiedz jeszcze, bo mówiłem we wstępie o tym, no, że dane medyczne no, są ustawicznie przedmiotem różnych ataków, no, cyberbezpieczeństwo. Chciałbym na sekundkę wejść w to zagadnienie, chociaż nie jest ono moim ulubionym, ale chciałem cię spytać o to, czy dostrzegasz wzrost zagrożeń, czy to, że EDHS będzie funkcjonował, zwiększy ryzyka związane z tym, że osoby niepowołane będą uzyskiwały dostęp do tych danych? No bo pytanie tak naprawdę jest o to, czy jest jakiś jeszcze kolejny podmiot, jakiś kolejny moment, w którym te dane mogłyby być, mogłyby dojść do prób ich przejęcia, niż to, że one i tak są przetwarzane w POZ-ach.
Wydaje mi się, że się nie zwiększy, biorąc pod uwagę, jak to wygląda teraz. Ilość ataków na
internet. Czy że jest tak źle, że już gorzej być nie może? Czy...
Obecny model przetwarzania tych danych jest taki, że tworząc EHDS-a nie pogarszamy sytuacji. Obecnie podmioty lecznicze w Polsce już są połączone z platformą P1. Centralną platformą prowadzoną na poziomie państwowym, która służy do tego, żeby z podmiotów leczniczych były wysyłane dane na P1. E-recepty. To jest pewnie przykład, o którym każdy słyszał. Ale system raportowania zdarzeń medycznych. Absolutnie każdy podmiot leczniczy musi wysyłać te dane na P1.
Tak, ale tam nie ma elektronicznej dokumentacji medycznej jeszcze, w sensie tego zdjęcia mózgu.
Częściowo już jest, docelowo będzie jeszcze więcej danych. Zdarzenia medyczne to są informacje o realizacji świadczeń zdrowotnych właśnie. Więc docelowo tam będzie jeszcze więcej danych. Więc już jesteśmy w sytuacji, kiedy to w ten sposób wygląda. Świat, w którym ta dokumentacja medyczna była zamknięta w każdym podmiocie leczniczym i trudny był dostęp zewnętrzny dla wrogich aktorów, ten świat już zniknął lata temu. Już jesteśmy w takiej sytuacji, w której te dane są przesyłane i w jedną, i w drugą stronę między podmiotami leczniczymi a polskimi platformami publicznymi. Na przykład systemami działającymi właśnie na platformie P1. Na przykład SMPT, czyli tym systemem NFZ-owskim, czy kilkoma innymi systemami. Więc dlatego wydaje mi się, że dobudowanie komponentu do tego, który umożliwi działanie EHDS-u, nie jest jakościowym pogorszeniem, czy jakościowym otwarciem się na ataki zewnętrznych aktorów, niebezpiecznych aktorów działających.
Dobrze, Michale. Myślę, że tych odpowiedzi, które zadawałeś na moje pytanie, jest tak dużo, że każdy słuchacz i słuchaczka, ja także, musi się zastanowić nad tym, jakie tutaj przyjąć stanowisko względem tej regulacji, chociaż na pewno to, co powiesz teraz, przechyli szale.
Tak, jeszcze chciałem powiedzieć o ostatniej pewnie rzeczy. Dla mnie absolutnie kluczowej, jeżeli mówimy po pierwsze o bezpieczeństwie całego przedsięwzięcia, a po drugie o wyważeniu wartości, o którym dyskutowaliśmy sobie. Bo jeżeli złożymy wniosek dostępowy i Krajowy Punkt Dostępowy stwierdzi, że udostępni nam dane, to my nie dostajemy kopii tych danych. Krajowy Punkt Dostępowy zbierze te dane z różnych podmiotów leczniczych, stworzy taki dataset z tych danych, który spełnia wymogi, o które my wnioskowaliśmy, na przykład co do ilości zdjęć z diagnostyki obrazowej, czy do jednostek chorobowych, które są na tych zdjęciach, i udostępni nam te dane w swoim środowisku. My nie dostajemy kopii tych danych.
No, ale słuchaj, no to jak mówisz o tym, jak Krajowy Organ Dostępu będzie te dane zbierał i przetwarzał, no to jednak chyba się nie zgodzę z tą tezą, którą wygłosiłeś przed chwilą, związaną z cyberbezpieczeństwem, no bo tutaj nagle tworzymy jednak podmiot, który jest znacznie bardziej łakomym kąskiem dla potencjalnych przestępców, no bo zbiera w sobie dane, które bez tego są rozproszone. Więc po prostu dodajemy jeszcze kolejny obiekt do potencjalnych ataków.
W zakresie, w jakim jest połączony z siecią publiczną. Natomiast widzę absolutnie taką możliwość, że etap produkcji, czyli etap zbierania danych z podmiotów leczniczych i tworzenia z tego finalnego datasetu, który ma być udostępniany, dzieje się w infrastrukturze, która jest oddzielona od sieci publicznej, a dopiero po anonimizacji albo pseudonimizacji ten dataset jest wrzucany na infrastrukturę, która musi być podłączona do sieci publicznej, żeby wnioskodawca mógł mieć dostęp.
No tak, to pewnie są metody, żeby to zrobić w taki sposób, żeby było bezpiecznie. Jakoś tak się dzieje, że tych wycieków, kradzieży danych jest tak dużo, że okazuje się, że jednak te metody nie zawsze są stosowane. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Rozumiem, że teraz będziemy musieli trzymać rękę na pulsie i blisko przyglądać się temu, jak będą trwały prace, bo rozumiem, że w najbliższych wręcz tygodniach okaże się, co się wydarzy, czy ta regulacja zostanie przyjęta. Tymczasem bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był mecenas Michał Chodorek, a żegna się z wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0.
Panoptykon 4.0.